Czytamy całą Księgę Jonasza, od rozdziału 1 do rozdziału 4. Strona 986. Jonasza, syna Amitaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał popłynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak i zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swojego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś zszedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i także rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstań, wołaj do swojego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekł jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedzże nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj, z którego ludu jesteś. A odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas? Bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza. Wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w niedoli i odpowiedział mi, i z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy. Wstąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie. Panie Boże mój, gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana. I tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się martwych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię to, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które Ci przekazuje. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy, według słowa Pana. A Niniwa była bardzo wielkim miastem na 3 dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę 1 dnia. I wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga. ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienicę zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga. I niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Jonaszowi się bardzo to nie podobało. Także się rozgniewał i modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym, pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. A Pan odpowiedział: czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił sobie tam szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać w mieście. A Pan Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem, dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, tak że usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg do Jonasza: czy słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział: słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł: ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Znana historia, znany tekst Słowa Bożego, ale przypomnieliśmy sobie całość tej księgi, żeby mieć taki dobry ogląd tych wszystkich wydarzeń. I to, na czym ja chciałbym się zastanowić i o czym mówić na podstawie tej księgi, to są cztery etapy w życiu Jonasza. I też myślę często i w naszym życiu, życiu ludzi wierzących. I w każdym tym etapie życia Jonasza obecny jest Bóg w jakiś sposób. Pierwszy etap to jest Jonasz uciekający od Boga. Drugi etap to jest Jonasz biegnący do Boga. Trzeci etap to jest Jonasz biegnący razem z Bogiem. I czwarty etap, Jonasz, który biegnie przed Bogiem. I postaram się pokrótce scharakteryzować te cztery etapy. I na pewno już na pierwszy rzut oka widzimy, że pewne etapy są lepsze, pewne etapy są gorsze. Prawda? Każdy z nas, dziecko, będąc dzieckiem Bożym, wie, że kiedy uciekamy od Boga, to nie jest to dobry okres naszego życia. Kiedy zmierzamy do Boga, w kierunku Boga, będąc jeszcze być może w trudnym położeniu, to jest dość dobry okres naszego życia. Najlepszy okres życia człowieka to jest wtedy, kiedy on może biec razem z Panem. W jednym zespole, w jednym teamie, w jednej drużynie. Wyprzedzanie Boga, czy też stawianie swojej mądrości nad mądrość Bożą, nie jest najlepszym etapem w życiu człowieka wierzącego. A zatem pierwszy rozdział mówi o okresie w życiu Jonasza, który ucieka od Boga. I patrząc geograficznie na położenie Niniwy i Tarszyszu w stosunku do miejsca, w którym Bóg przemówił do Jonasza, to jest kierunek 180 stopni. Czyli Bóg mówi: Jonaszu, idź do Niniwy, a Jonasz odwraca się plecami do Boga i zmierza w zupełnie przeciwnym kierunku od wyznaczonego celu. I tu jest powiedziane, że Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana. Człowiek wierzący, Hebrajczyk, który niżej tutaj, jak czytaliśmy, składa świadectwo o tym, kim jest, kogo wyznaje jako Boga, postanawia uciec przed oblicza Pana. Gdzie go posłał Bóg? Posłał go do Niniwy. Niniwa to była stolica Asyrii. W jakim czasie to słowo Pana doszło do Jonasza? W tym czasie, kiedy królem w Izraelu był Jeroboam II, czyli to są dokładnie te same czasy, o których mówiliśmy, kiedy rozważaliśmy proroctwo Amosa do Jerozolimy. Dokładnie w tym samym czasie, w tym samym okresie historycznym Bóg też chce zatroszczyć się o Niniwę. Kiedy Boże Słowo mówi, że Bóg chce dotknąć miasta, które jest stolicą, oznacza to, że chce dotknąć całego kraju. Kiedy Bóg chce dotknąć króla, oznacza to, że chce dotknąć cały społeczeństwo. I tutaj od razu widzimy pewną bardzo ważną duchową prawdę, duchową charakterystykę naszego Boga. Że z jednej strony Bóg mówi do Izraela, Bóg mówi do Judy, Bóg także mówił do kuzynów Izraela, do Edomitów przez swoich proroków. Bóg także mówi do króla, chce mówić do króla, do narodu, który jest już potencjalnym agresorem, najeźdźcą Izraela, bardzo brutalnym, który przecież za pozwoleniem Bożym i z woli Bożej miał wykonać wyrok na Izraelu za jego nieposłuszeństwo, a przede wszystkim za odstępstwo, bałwochwalstwo, życie po swojemu. Pamiętacie, jak charakteryzowaliśmy ten czas w Izraelu, mówiąc o księdze Amosa, że był to czas dostatku, dobrobytu, ludziom żyło się dobrze, jeszcze byli pod przykryciem, pod działaniem spuścizny Dawida i Salomona, był względny pokój, społeczeństwo się bardzo mocno podzieliło na ludzi bardzo zamożnych i bardzo ubogich. Ci zamożni nie troszczyli się o ubogich, tylko o samych sobie, o samych siebie, ale nader wszystko Bóg, to co Bóg zarzucał Izraelowi, to było to, że opuścili prawdziwego Boga, a przyjęli do swojego serca, tak jak do swojego państwa, do swojego serca kult Baala, jemu oddawali cześć, zajmowali się swoim brzuchem, zajmowali się swoimi sprawami, nie interesowało Izraela nic poza wygodnym, rozrywkowym, fajnym życiem. Prawda? No, nasze czasy. I w tym samym czasie Bóg chce skierować Jonasza do Asyrii, do Niniwy. Taki jest Bóg. Bóg mówi, że on chce się zmiłować także nad poganami. Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, prawda? Jemu nie jest obojętny żaden naród, żaden człowiek, w jakikolwiek znajdowałby się sytuacji. Możemy sobie zadawać różne pytania, dlaczego powołał Jonasza, czyżby nie było innego lepszego, czyżby Bóg nie wiedział wszystkiego o Jonaszu, nie znał jego charakteru, że Jonasz prawdopodobnie jest człowiekiem takim, byśmy powiedzieli dzisiaj, nacjonalistą, bardzo denominacyjnym, mówiącym, że no, tym ludziom się nie należy Boża łaska, tym ludziom nie należy się zbawienie. Zresztą w Nowym Testamencie, jak później zajrzymy, też mamy takie przykłady. No przecież Bóg mógł znaleźć kogoś lepszego. Kogoś, kto od razu powie tak, kogoś, kto od razu pójdzie, by wykonać wolę Bożą. Ale taki jest Bóg. Dlatego, kochani, bądźmy gotowi, że pomimo wielu ale, które możemy mieć do siebie jako ludzie, Bóg może dotknąć ciebie i mnie po to, żeby wykonać Jego wolę. Kiedy Bóg dotyka człowieka, żeby on wykonał Jego wolę, to nie zgrzytajmy zębami, że no jak to? Przecież ja wiem takie rzeczy o nim, on się nie nadaje do tego. Skoro Bóg rozpoczyna w kimś jakieś dobre dzieło, to on chce je dokończyć. Jemu nie zależy tylko na tym, żeby on coś wykonał, ale zależy mu na tym człowieku przede wszystkim. Bogu bardziej zależało na Jonaszu, może źle mówię bardziej, ale tak samo zależało na Jonaszu, jak i na Niniwie. Ale co się dzieje, kiedy człowiek wierzący, taki jak Jonasz, który mówi w wersecie 9, jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd, a więc nie czci Baala, nie czci kawałek drewna, nie mówi, że Baal jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa, bo tak mówili w Izraelu, że wszystko, co otrzymują, płody rolne, dostatek, to jest zasługa Baala. Tak ten lud został zwiedziony przez kult tego Boga, ale on mówi, czy Boga Pana niebios, który stworzył morze i ląd, stwórcę wszystkiego. Możemy mieć jako ludzie wierzący naprawdę takie świadectwo. Możemy mówić, ja czczę prawdziwego Boga przez Jezusa Chrystusa i w tym samym czasie możemy zmierzać zupełnie w odwrotnym kierunku niż wyznaczył Bóg. Uciekać od Niego. Realizować swój plan, swój zamysł. Jaka jest lekcja z tego pierwszego rozdziału? Co się dzieje, kiedy człowiek, słysząc Boży głos, kiedy mówi do Niego, służ mi tam, gdzie ja Ciebie chcę postawić, zaczyna iść w zupełnie odwrotnym kierunku. Pojawiają się problemy. Cierpi ten człowiek, cierpią też ludzie, wśród których on się znajduje. Ale oczywiście to cierpienie przynosi błogosławieństwo, bo przecież ci ludzie na tym statku szukają rozwiązania tego problemu. Przecież to byli wytworni marynarze, żeglarze, nie pierwszy raz przemierzali ten szlak handlowy, ale sytuacja, w której się znaleźli, przerosła ich. Sytuacja przerosła fachowców od żeglowania. Okropnie się bali, zaczęli szukać rozwiązania. I oczywiście Jonasz się przyznał i wyznał to, że on jest źródłem problemów. I czytamy w wersecie 16, że oczywiście przystali na to rozwiązanie, bo nie było innej sytuacji, że trzeba ponieść konsekwencje swojego postępowania, czyli odwracania się od Boga, czyli odwracania się do Boga plecami i realizowania jako człowiek wierzący. Nie mówię o ludziach w świecie, dobrze mnie rozumiecie, mówię o wierzących. Kiedy nie realizujemy Bożego planu w naszym życiu, odwracamy się od Niego, to musimy ponieść konsekwencje tego działania. Tak, zgadza się, zbawienie przyjmujemy z łaski, to jest darem, zbawienie jest darem z łaski, ale później w jakiś sposób my realizujemy Boży plan w naszym życiu. Bóg nas zbawił, Bóg nas powołał i chce, żebyśmy Jego słuchali. Usłyszeli to, co On chce nam powiedzieć, abyśmy czynili. I to są nie wiadomo jak trudne rzeczy, które Bóg wymaga od nas, ale Bóg chce, żebyśmy Go słyszeli i wykonywali Jego wolę. Oczywiście cierpienie, problem tych ludzi przeradza się w błogosławieństwo, bo kiedy zostało usunięte źródło problemów, czyli Jonasz, morze przestało się burzyć, ci mężowie zlękli się Pana, czyli okazali bojaźń Bożą i złożyli ofiarę i uczynili śluby, czyli pokutowali na tym statku. Taki jest Bóg. Nawet jeżeli człowiek nie realizuje woli Bożej tak, jak Bóg tego chce, udaje się w swoją drogę, to pomimo różnych problemów, które są związane z tą sytuacją, Bóg i tak wyrwie. Bóg chce zbawić. Bóg chce okazać swoją miłość, swoją łaskę. Oczywiście ta sytuacja była wynikiem decyzji Jonasza. Bóg mu nie powiedział, idź nawracaj tych ludzi na statku, tylko idź do Niniwy. Ale Bóg i tak nawrócił tych ludzi. Bo Bóg jest ponad decyzje ludzkie. Bóg może obrócić zło w dobro. Taki jest Bóg. On obraca zło w dobro. Tylko powstaje pytanie, po co sobie robić tego typu problemy? Prawda? Po co robić tego typu problemy? Już nie pamiętam, czy słyszałem, czy czytałem takie rozważania na temat tej księgi, gdzie usługujący powiedział, gdyby Jonasz od razu poszedł do Niniwy tak, jak Bóg tego chciał, to Ewangelię mogliby usłyszeć ci ludzie, którzy umarli lub zginęli w jakiś sposób, gdy Jonasza nie było. Prawda? Oni mogli usłyszeć Ewangelię, zanim odeszli do wieczności. Nie było im dane usłyszeć dobrej nowiny. Znamy sytuację, kiedy ludzie powodowali opóźnienia pewnych działań Bożych. Mojżesz także opóźnił w jakiś sposób wyjście z Egiptu, bo obietnica była 400 lat, tak? A było 430. Faktycznie, o 30 lat opóźniło się wyjście Izraela z Egiptu. Przez tyle lat Bóg musiał szlifować Mojżesza. I to nie egipskie mądrości, nie egipskie szkoły, prawda? Chyba Egipt wtedy miał najbardziej rozwiniętą naukę. Pomogły zrealizować Mojżeszowi wolę Bożą, ale przebywanie na pustyni, zajmowanie się trzodą, nie własną, tylko swojego teścia, kiedy mógł założyć rodzinę, wychowywać swoje dzieci, pracować, a też mogło nastąpić przewartościowanie, przeprogramowanie Mojżesza, tak żeby mógł wykonać jego wolę. Bo wiemy, że z własnej woli to on i zabił Egipcjanina w słusznej sprawie. Ratował Hebrajczyka. Też chciał pogodzić dwóch Hebrajczyków, którzy mu to wypomnieli, że zabił Egipcjanina i nasz chcesz też nas pogodzić. To wtedy on się przeraził samego siebie i postanowił uciec. Bo w ten sposób nie może zrealizować woli Bożej. A więc w jaki sposób ten bunt Jonasza, uciekanie od Boga nie przekreśliło realizacji woli Bożej, ale ją w jakiś sposób opóźniło. Być może niektórzy ludzie nie usłyszeli Ewangelii, ale dzięki temu też ludzie na statku mogli usłyszeć o żywym i prawdziwym Bogu. Mogli doświadczyć żywego i prawdziwego Boga, który działa poprzez siły natury, które są mu posłuszne. No i sam Jonasz też znalazł się w wielkich tarapatach. Jak wiemy, rzucili go do morza, ale w tym morzu Bóg przygotował wcześniej wielką rybę, która dała mu schronienie, cokolwiek to znaczy. Ale możemy na to patrzeć przede wszystkim jako na ratunek, jako na zbawienie dla Jonasza, bo przecież w odmętach morza fal mógł zginąć, na pewno by zginął, utopiłby się. A we wnętrznościach tej ryby on przetrwał, miał też tam dobry czas przed Bogiem, tak jak czytamy w drugim rozdziale, kiedy mógł przemyśleć wiele rzeczy i podjąć postanowienie, że pójdzie do Niniwy. Więc drugi rozdział jest to modlitwa Jonasza i dziękowanie mu, dziękowanie Bogu za uratowanie jego życia. Jego decyzja, że on pragnie złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem i spełni to, co ślubował. Bo u Pana jest wybawienie. I znów widzimy tutaj, że pomimo tych ciężkich okoliczności w życiu Jonasza, spowodowanych jego buntem i niechęcią do realizowania woli Bożej, Bóg i tak realizuje swój plan, ratuje go. Ale ten ratunek jest przedziwny, prawda? Kiedyś oglądałem taki reportaż, w którym było pokazane, że jest możliwe, żeby człowiek przetrwał we wnętrzu wielkiej ryby, czy wieloryba. Widziałem właśnie taki film, że pewien przypadek jakiegoś człowieka, czy dwóch, którzy zostali połknięci przez wieloryba i później wypluci przez tego wieloryba w całości. W całości. Także jest to fizycznie możliwe. Bóg nie dałby przeżyć człowiekowi czegoś, gdyby miał tam zginąć. A raczej pojmujemy ten czas Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby jako czas spokoju, chociaż soki trawienne tam działały, cokolwiek byśmy to powiedzieli. Ale Bóg na pewno wyznaczył takie miejsce, gdzie on mógł spokojnie usiąść, mieć powietrze, wejść w siebie i powiedzieć, co ja w tym życiu robię? Co ja w tym życiu robię? Ja, Hebrajczyk, wierzę w prawdziwego Boga, to moje miejsce jest we wnętrzu ryby. My też możemy znaleźć się w takiej sytuacji, kiedy idziemy pod prąd, czy przeciwnie do wyznaczonego celu przed Boga, że znajdujemy się w jakimś miejscu, które można umownie nazwać brzuchem wielkiej ryby. Nie jest to środowisko dla nas naturalne, prawda? Ale w pewnym sensie może być to zjawisko zbawienne, tak jak dla Jonasza. Jeszcze fale naokoło, ale on tam ma bezpieczeństwo w Bogu i może się po prostu nawrócić. Czy zadawaliście sobie kiedykolwiek takie pytanie? Boże, co ja tutaj robię? Co to za miejsce, w którym ja jestem? To nie jest miejsce, w którym ja chcę przebywać. Dlaczego w tym miejscu jestem? Dlaczego znalazłem się w tym miejscu właśnie w tym momencie mojego życia? O co chodzi? W życiu człowieka wierzącego nie ma przypadków. Jeżeli znajdujemy się w jakimś miejscu, które nie jest dla nas przeznaczone, czujemy się w nim dziwnie, to wiemy, że z jednej strony Bóg chce nas ochronić przed czymś, co jest na zewnątrz, przed śmiercią, a z drugiej strony chce do nas mówić. Chce do nas mówić. I ten drugi etap, to jest etap, kiedy Jonasz biegnie do Boga. To jest bardzo dobry etap w życiu człowieka, który szedł w kierunku przeciwnym do tego, który wyznaczył Bóg. To jest bardzo dobry etap. Zobaczcie, jak Bóg zajmuje się cudownie Jonaszem. Jakie są cudowne jego słowa, modlitwa. To jest, można powiedzieć, psalm. Jest tu wiele odnośników do psalmów i Jonasz modli się psalmami w jakiś sposób. Decyzja Jonasza, że spełni swoje śluby, wykona wolę Bożą, momentalnie odwraca sytuację. Czy wierzycie w to, że kiedy my uniżamy się przed Panem, kiedy mówimy: Boże, dosyć, ja się narealizowałem własnego planu życiowego, i tak skończyłem w brzuchu ryby. I mówię: Boże, dosyć. Czy wierzycie w to, że kiedy powiem: Boże, dosyć, jest to uczciwe i szczere. Ja chcę teraz zmienić swoje życie, ja chcę zawrócić na Twoją drogę, słuchać Ciebie i wykonać to, co powiedziałeś, że Bóg odwróci to wszystko? Tak, Bóg to uczyni. Bóg to uczyni. Bo Jemu w dalszym ciągu zależy na Tobie i na mnie i zależy też na Niniwie. Czyli na celu, do którego Ciebie i mnie Bóg powołał. A więc kiedy Jonasz zaczął biec do Boga i przybiegł do Boga, rozpoczyna się z punktu widzenia zbawienia najwspanialszy okres w życiu Jonasza, najwspanialszy okres w życiu Niniwy, bo Bóg powiedział mu powtórnie: idź do Niniwy, wielkiego miasta, zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. I wiemy z opisu, że Niniwa miała 120 tysięcy mieszkańców, a więc duże miasto, Piła, Koszalin. 3 dni drogi piechotą. To bardzo musiało być rozciągnięte to miasto. 3 dni drogi pieszej. Ale w tym wszystkim najważniejsze jest to, że Bóg powiedział mu: zwiastuj to, co ja tobie ci przekazuję. A więc Jonasz nic innego nie miał mówić Niniwijczykom. Nie miał opowiadać swojej historii życiowej. Nie miał opowiadać cudu, jaki wydarzył się w jego życiu. Tylko miał przekazać słowo upamiętania dla Niniwijczyków. To, co ci przekazuje. I to posłuszeństwo Jonasza, kiedy my biegniemy razem z Bogiem, bo to jest ten etap życia człowieka, życia Jonasza, czyli biegniemy, idziemy razem z Bogiem. Wtedy słyszymy Boga, jesteśmy Mu posłuszni, realizujemy Jego wolę. Czynimy to, co On do nas mówi. Jonasz wstał, posłuchał według słowa Pana i poszedł i zaczął zwiastować. Nie słyszymy tutaj narzekania, nie słyszymy: oj, 120 tysięcy, 3 dni drogi pieszej, jak ja to zrobię, nie mam samochodu, nie mam nagłośnienia, nie mam ludzi, to jest wielkie miasto. Ale rozpoczął wędrówkę i odbywając drogę jednego dnia, czyli gdzieś 1/3 tego miasta, zaczął zwiastować. I co zaczął mówić? Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. To jest poselstwo, które on przyniósł, i to było poselstwo od Boga. A więc jakie poselstwo my słyszymy? Co my słyszymy? Co mówi do nas Bóg i co my mamy przekazywać innym? Zastanówmy się przez chwilę. Co Bóg może powiedzieć do pogan, do ludzi zgubionych, żyjących w świecie, w grzechu? Co Bóg chce, żebyśmy my powiedzieli? Nawróćcie się, upamiętajcie się, bo poginiecie. Bo pójdziecie na wieczne potępienie. Naszą rzeczą jest nie tyle argumentować, jak mówić to, prawda? Jak mówić to. To kazał Bóg powiedzieć Jonaszowi. A więc Jonasz nie opowiadał swoich historii życiowych, nie opowiadał jakiejś fabuły, jak to usłyszał Boży głos, jak Bóg mu kazał, on mu się sprzeciwiał, jaka była burza, jak go Bóg uratował. Ale po prostu szedł i mówił: słuchajcie, Niniwijczycy, zostało 40 dni. A my dzisiaj możemy powiedzieć: słuchaj człowieku, zostało niewiele czasu, Pan Jezus przychodzi. Naszą rzeczą nasza rzecz to nie jest, żeby zaraz obudować to w jakiś sposób, mądrze, ale żeby to powiedzieć po prostu, żeby to mówić. To przyjmie poselstwo o tym, że Jezus przychodzi i nawróci się, będzie zbawiony. Kto nie przyjmie, będzie potępiony. Ale my mamy to mówić, raczej skupiać się na poselstwie, jaka jest sytuacja człowieka i jakie wyjście daje Bóg. Bo Bóg dał wyjście. Zobaczcie, obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post, oblekli się we włosienice, w wielcy i mali. Zobaczmy, jaki skutek był, jaki skutek zwiastowania Jonasza. Wielcy i mali, można powiedzieć, ci, którzy są przy władzy, ci, którzy mają pieniądze, ci, którzy decydują, nawrócili się. I mali. Biedni, ubodzy, wszyscy. Ewangelia doszła do każdego. Że albo zniszczenie, albo pokuta. Wybór należy do was, Niniwijczycy. Czy Pan Jezus głosił coś innego, będąc na ziemi? W pewnym momencie zaczął mówić coraz bardziej, coraz mocniej o Jerozolimie. Cały czas czynił, mówił o miłości Boga, nauczał, kim jest Bóg, jaki jest Bóg. Ludzie mogli widzieć w nim Boga, uzdrawiał, leczył chorych, karmił głodnych, pokazywał miłość Boga do człowieka, ale kiedy doszedł do Jerozolimy, użalił się i zapłakał nad nią i powiedział: kamień na kamieniu tu nie pozostanie. Przychodzi sąd na to miasto z powodu zatwardziałości serca, zatwardziałości karku. A więc to samo widzimy w zwiastowaniu Panu Jezusa, Pana Jezusa. Oczywiście to było coraz bardziej intensywne i mocne, bo przecież kiedy Pan Jezus był w Jerozolimie, to już był ostatni okres Jego życia. My jako ludzie musimy wyczuwać czasy, w których żyjemy. Żyjemy w czasach, o których mówił prorok Amos. Dobrobyt, prosperity. Ale z drugiej strony żyjemy w czasach, w których coś się dzieje już na świecie. O tym wspominałem w środę. I musimy nastawić się na właściwy odbiór tego wszystkiego. Bo w tym samym czasie Amos mówił do Izraela: jak nie będziecie pokutować, nie odejdziecie od Baala, przyjdą Asyryjczycy i was zniszczą. Ludzie się nie przejmowali. Asyria najechała Izrael i zdobyła. Uprowadziła Izraela do niewoli. Wiecie, Boże Słowo się powtarza, historie Bożego Słowa się powtarzają i myślę, że powinniśmy mieć taki zdrowy ogląd na to, co się dzieje i na to, co Bóg chce czynić. Bóg chce, aby ludzie byli zbawieni, byli zbawiani i chce nas używać do tego. On tylko ludzi używa, nie używa zwierząt, nie używa aniołów do głoszenia Ewangelii, używa nas ludzi. I naszym zadaniem jest po prostu mówić. Tylko i wyłącznie mówić. A Bożym zadaniem jest zbawiać. Amen? Tak jest? To Bóg zbawia, nie my. My tylko możemy powiedzieć o tym i mamy mówić. Jeżeli rozumiemy znaki czasu, to w naszym sercu, w naszym duchu powinno wzrastać to pragnienie, by wychodzić do ludzi i głosić Ewangelię. By służyć ludziom i dzielić się tym, co wiemy. Bo Bóg dał nam prawdziwe poznanie, kim jest, że jest zbawienie. Zbawienie jest w Jezusie Chrystusie. W Niniwie nawet król pokutował. Ten król, który być może później, ale już nie wiem, może to inny król najechał Izraela, ale ten król pokutował. I to jest niesamowite, że Niniwijczycy w swojej pokucie posunęli się do tego stopnia, że również zwierzęta swoje ubrali we włosienice i zwierzęta też puściły. No wyobraźcie sobie zwierzętom gospodarskim nie dać jeść. To krowy zaryczą, owce zabeczą, kury zagdaczą. Prawda? Zwierzęta tego nie rozumieją. Ale Bóg jest Panem wszystkiego. Bóg jest Panem przyrody. Ja wierzę, że to było takie działanie Boże w tym czasie w Niniwie, począwszy od króla, władców, ludzi bogatych, aż do tych prostych, że nawet Bóg wpłynął na zwierzęta, że one nie beczały, nie ryczały, ale też w spokoju, w tym duchu, który ogarnął ludzi, były spokojne i czekały czasu, kiedy następny pokarm będzie im podany. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Nie uczynił tego. Chociaż zamierzał, już za 40 dni będzie koniec, Bóg tego nie uczynił, bo zobaczył pokutującą Niniwę. Czwarty etap w życiu Jonasza niezbyt dobry, ale Bóg też był w tym etapie jego życia. Kiedy Jonasz wyprzedza Boga, odchodzi na odległość i on mówi: ja teraz usiądę i będę się patrzał na to wszystko, co się dzieje. Prawda? I widzimy tutaj czwarty ten rozdział. Jonaszowi się nie bardzo to podobało. Tak jak my byśmy dzisiaj powiedzieli, że ewangelista głosi Ewangelię, nie? Później patrzy, ludzie się nawracają, pokutują, jest poruszenie duchowe. On mówi: nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. To co, Bóg tych zbawia? To Bóg chce zbawić narkomanów, alkoholików, złodziei? Bóg chce zbawić prostytutki? Bóg chce zbawić takich ludzi? Tak. Tak. Bo zobaczcie, kogo Bóg zbawił. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 9 i 10. Albowiem czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy. Tłumaczyć te pojęcia? Wiecie, kto to jest mężołożnik? Gej. Ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Nie odziedziczą. I teraz dalej. A takimi niektórzy z was są, czy byli. Byli, byli. A więc Bóg takich ludzi zbawił w Koryncie, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A więc jaki jest stan człowieka wierzącego? Jaki jest stan? Obmyty krwią Jezusa Chrystusa, czyli czysty, uświęcony, usprawiedliwiony. A takimi byliśmy. Także, kochani, nie wracajmy do tego stanu, w jakim byliśmy. A więc porzucajmy te wszystkie pragnienia, złe pragnienia. Tutaj widzimy pragnienia ciała, pragnienia seksualne, pragnienia posiadania rzeczy, za które nie zapłaciliśmy, chciwość, zdzierstwo. Raczej starajmy się ludziom usługiwać, niż zdzierać z nich. Raczej starajmy się dołożyć, niż zabrać. To jest Boże, a Bóg wynagrodzi. A Bóg wynagrodzi. A więc taki jest nasz stan. I okazuje się, że Jonaszowi jest taki stan, kiedy ludzie są obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni, nie podobał się. Nie podobał się. On nie mogło tu się pogodzić z jego światopoglądem, bo przecież on jest Hebrajczykiem, naród wybrany. I w naszym życiu też jest tak często, że pewne Boże działanie wykracza poza nasze pojęcie. Wykracza poza jakby nasz ogląd sytuacji. My myślimy, że tak powinien Bóg robić, a Bóg robi inaczej i my wtedy się obrażamy i w jakiś sposób zaczynamy biec przed Bogiem czy obok Boga, różnie to możemy nazwać, ale to już nie jest bieg z Bogiem. To już jest wypowiadanie jakichś żalów. Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Panie, czy nie o to mi chodziło, że szedłem swoją drogą? Im się zbawienie nie należy. Prawda? Ja wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem pełnym łaski. Proszę, jaka znajomość Boga. Miłosiernym, cierpliwym, który żałuje nieszczęścia. Boże, ja wiedziałem, że Ty zbawisz Niniwijczyków, jak będą pokutować. A ja nie chciałem ich zbawienia. No jest niesamowite, jak człowiek, który został użyty przed Boga, może teraz iść zupełnie z boku. Przed, z boku, ale już nie z Bogiem. I wtedy znowu wychodzi jego ja, jego ego, jego charakter. To jest też zły okres w życiu człowieka, kiedy doświadczamy Bożego prowadzenia, wykonujemy wolę Bożą, a później Bóg wykona swoją wolę, a my mówimy, nie, to nie tak miało być. To nie tak miało być, nie. Ale w tym okresie również Bóg zajmuje się Jonaszem, prawda? Chce mu pokazać. Jonasz sobie poszedł na wschód, by obserwować, co będzie się działo, zbudował sobie szałas, usiadł w cieniu i tak sobie obserwował z boku. Z boku Boga, z boku Bożego działania. Wielu wierzących też tak postępuje, nie? Że dobra, ja nie będę wchodził w uwielbienie, w Bożą chwałę, ja nie będę wykonywał słowa, ja tak z boczku sobie tylko posłucham, nie? Jestem z wami. Jesteś z nami? Tak, jestem z wami. Ale może byście w coś zaangażował? No nie, ja tak wolę z boczku, nie? I Jonasz właśnie tutaj taki był, tak z boku Boga. No i Bóg wyznaczył krzew rycynowy, wyrósł, dał mu cień. No. Boże, jaki Ty jesteś super. Ja sobie siedzę z boczku, tam się coś dzieje, poruszenie duchowe, a Ty się mną zająłeś, dałeś mi krzewek rycynowy, słoneczko mi nie parzy, dziękuję Ci Boże za Twoją troskę, opiekę nad moim życiem, fajnie jest. O, robaczek przyszedł, cyk, 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 podgryzł korzenie, krzew usech. I wtedy co? Śmierć. Ja chcę umrzeć. Nie warto żyć. Człowiek wierzący tak mówi. Nie mam po co żyć. Tu się dzieją cudowne rzeczy. Bydło nie beczy, trzeci dzień. Nie je, pości. Krowy dziwnie poubierane tak jak pieski na zimę w kubraczki. By to jakieś tam włosienice założyli na te zwierzyny. Dziwne rzeczy się dzieją. A ja wolę umrzeć. Nie mam cienia nad głową. Boże, nie zabezpieczasz mnie, nie spełniasz moich oczekiwań. Tak się dzieje w życiu człowieka, który biegnie przed Bogiem lub obok Boga i zaczyna się rozmijać. Ale do Jonasza Bóg zaczął mówić. Bo do Jonasza zaczął mówić: Jonaszu, czy słusznie zgniewać się z powodu krzewu? Jak cię plaży w głowę, załóż sobie tego, czapkę. Ty się gniewasz z powodu tego, takim jesteś egoistą. Tak się w twoim życiu porobiło, że widzisz tylko siebie znowu. Zobacz, jakie rzeczy się dzieją w Niniwie. Całe miasto w prochu i popiele pokutuje. A ty co? Biedny siedzisz i życzysz sobie śmierci? Żałujesz tego krzewu? A on mówi: słusznie jestem zagniewany. Mam prawo. No mamy prawo, no każdy z nas ma prawo się gniewać. No. Ale co z tego prawa wynika, że zrobimy na Boga, na ludzi, na zbór? A niech tam wielbią Boga, niech tam płaczą, niech pokutują. Ta mi nie pasują. Jest krzew rycynowy. A przychodzi Bóg i mówi: słuchaj, gniewasz się na to, co ci dałem i przy tym nie pracowałeś. Ja spowodowałem, że on wyrósł i w jednej nocy zginął. Ja nie miałbym żałować tak wielkiego miasta, w którym żyje 120 tysięcy ludzi. Tam są ludzie, którzy nie wierzą, nie wiedzą, co prawe, co lewe. Bo to są poganie. Oni nie mają zakonu, nie mają prawa. Nie byli w stanie rozsądzić. Kierowali się tylko normami tego świata. Zyskiem, zdobyczami, niewolnictwem, wykorzystywaniem tego wszystkiego, czego w Kościele nie ma i nie ma być. Bo takimi byliśmy. Bóg także użalił się nad bydłem, nad zwierzętami, które tam były. Przecież jest to wymienione, nad to wiele bydła. Bóg jest twórcą wszystkiego. Bóg się troszczy o wszystko, o ludzi, o przyrodę, o zwierzęta, o naturę. Ale nade wszystko Bóg się troszczy i chce zbawiać ludzi niezbawionych. I Bóg się troszczy o swoich ludzi, o tych, których chce posyłać. A więc jaki końcowy wniosek z tego tekstu się nam nasuwa, że przechodzimy różne etapy w naszym życiu. Najlepszym etapem jest wtedy, kiedy idziemy razem z Bogiem i słyszymy Jego głos. To jest najlepiej i wykonujemy Jego wolę. Jesteśmy w Jego woli, wykonujemy Jego wolę. Dobrym etapem jest wtedy, gdy idziemy do Boga, szukamy Go w pokucie, podejmujemy decyzje. Złym etapem w życiu człowieka wierzącego jest, kiedy ucieka od Boga, albo stoi z boku lub z przodu i wychodzi jego ego, jego egoizm, jego, można powiedzieć, sekciarstwo, zapatrzenie w siebie i kierowanie się tylko i wyłącznie swoim myśleniem, a nie Bożym myśleniem. Otwórzmy na koniec Ewangelię Mateusza 12:41. 12:41. 12:41. Bo może od wersetu 40. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, taki Syn Człowieczy będzie w łonie ziemi 3 dni i 3 noce. Mężowie z Niniwy staną na sądzie wraz z tym pokoleniem i spowodują jego potępienie, gdyż na skutek zwiastowania Jonasza upamiętali się, a oto tutaj więcej niż Jonasz. Pan Jezus tutaj mówi o ludziach, którzy będą razem z Nim wydawać wyroki na niezbawionych. I wyrok na niezbawionych jest jeden, to jest potępienie. I między innymi ludźmi, tu będzie także królowa z południa, która nawróciła się na skutek zwiastowania Salomona, będą też ci, którzy nawrócili się w Niniwie. Tak tutaj mówi Pan Jezus. Upamiętali się na skutek Jonasza i oni będą, staną na sądzie i potępią tych, którzy nie przyjęli zbawienia. I Pan Jezus mówi to w kontekście twardego karku Izraela, Żydów, którzy odrzucali Go, nie przyjęli Go. I Pan Jezus mówi, że ci poganie, którzy się upamiętali, będą razem ze mną sądzić i z oblubienicą sądzić tych, którzy nie ugięli swojego karku. I tutaj chodzi o Żydów. A więc, kochani, z bojaźnią, z drżeniem spowijmy nasze zbawienie. Słuchajmy Bożego głosu. Nie zatwardzajmy swojego serca na Boży głos, bo to jest bardzo ważne, to jest istotne, by biec w naszym życiu razem z Bogiem. Nie za Nim, nie przed Nim, nie obok, ale razem z Nim. Być może wielu z nas potrzebuje takiego czasu, kiedy do Boga idziemy znowu. Kiedy wracamy. Jest to dobry czas, czas pokuty, czas uniżenia. W Dziejach Apostolskich czytamy o Dawidzie w rozdziale 13, wersecie 22. Tutaj apostoł Paweł głosi słowo do Żydów i też mówi do Żydów i mówi: a gdy go odrzucił Saula, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Tak? Który wykona całkowicie wolę moją. A więc dlaczego Bóg powołał Dawida? Bo wiedział, że on wykona całkowicie jego wolę. Czy Dawid był we wszystkich dziedzinach życia doskonały? Nie. Upadał? Upadał. Upadki spowodowały konsekwencje w jego życiu? Spowodowały. Śmierć syna, śmierć i także miecz już nie odszedł od jego rodu. Wiemy to wszystko z lektury Słowa Bożego. Ale Dawid wykonał całkowicie wolę Bożą. Co zrobili Żydzi? W tym samym rozdziale możemy czytać dokładnie to, co zrobili z Jezusem. I to już jest ostatnia myśl. I taka często jest postawa ludzi wierzących dzisiaj od 34 wersetu. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A więc widzimy całe miasto jak Niniwa. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Ten sam duch, który był w Jonaszu. Zazdrość, przeciwstawiali się temu, co czynił Bóg. Całe miasto się zebrało, Żydzi byli przeciw. Wtedy wystąpił Paweł i powiedział tak. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Dlaczego Bóg posłał Jonasza do Niniwy? Bo Izrael był twardego karku. Woleli Baala niż żywego Boga w tym samym czasie. Jeżeli Kościół, jeżeli człowiek wierzący jest twardego karku, a dzień Pański jest blisko, amen, Pan przychodzi, tak mówi Słowo Boże, to odrzucamy i uważamy się za niegodnych życia wiecznego. To są słowa apostoła Pawła. Jeżeli Kościół, jeżeli zbór jest twardego karku, nie chce realizować Bożej woli, Bożego powołania, to Bóg się odwróci i pójdzie do pogan. W jaki sposób? Bóg sobie zaludni niebo. Bóg sobie zaludni niebo. zobaczcie, werset 48. Poganie, słysząc to, radowali się, wielbili słowo i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Poganie się radowali. Kochani, dzisiaj jest to samo. Kościół często jest tak uwikłany w różnego rodzaju politykę, plotki, różnego rodzaju sytuacje i tak naprawdę Bóg chce mówić, posyłać, a my wolimy, że tak powiem, nic nie robić, realizować coś tam po swojemu i Bogu się to nie podoba. Jeżeli my jesteśmy twardego karku i odrzucamy to, co Bóg do nas mówi, to są ludzie, którzy będą radować się z każdego słowa wychodzącego z ust Pańskich, z każdego kazania, z każdego pocieszenia, z każdej relacji. A z nami może się stać, co stało się z Żydami. Jak mówię, historia lubi się powtarzać i oby ona nie powtarzała się w naszym życiu. Ja wybieram bieg razem z Bogiem. Czasami wiem, że będę musiał biec do Boga, bo mamy takie tendencje i każdy z nas by od Niego odchodzić. Ale módlmy się o to dzisiaj, by jak najwięcej w naszym życiu było biegu razem z Bogiem, kiedy słyszymy Go, kiedy On o nas mówi, wykonujemy wolę Boga. Potrzebne będą chwile, kiedy musimy do Niego lgnąć i biec, bo zgrzeszyliśmy, upadliśmy, musimy pokutować. Ale nie biegnijmy w przeciwnym kierunku, ani nie stójmy z boku, bo wtedy są problemy. Wtedy wychodzi z nas stary człowiek, stare ja. A to jest nie po Bożemu. Amen.